Okej, witajcie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj być z wami. Sporo chłopa. W trakcie modlitw pojawiały się takie sygnały, że będzie o różnicach, czy też właśnie o tym uzupełnianiu się. Więc pierwsza różnica polega na tym, że nie będzie o różnicach. Troszkę inaczej podszedłem do tego tematu. Dostałem taką prośbę, żeby powiedzieć na temat mężczyzna wobec kobiety. Temat, który można bardzo różnie zrozumieć. I może cieszę się trochę, że was zaskoczę tym, że będzie troszkę inaczej niż być może się spodziewaliście. To może faktycznie się przedstawię po to, żebyście wiedzieli, czym się zajmuję. Tematy relacji, miłości, małżeństwa są mi bardzo bliskie. Zajmuję się nimi od kilku lat. Działam w Fundacji Rodzin Pełna Chata. Kilka książek powstało w tej tematyce. To na samym końcu was zaproszę do tych książek. Pracuję również jako psychoterapeuta par i małżeństw. I to jest doświadczenie, z którego bardzo dużo będę czerpał dzisiaj. Jestem również jednym z liderów Wspólnoty Mężczyzn Przybierze Wojowników. I to też jest taka przestrzeń, z której będę czerpał z pewnych obserwacji, z pewnych rozmów, z pewnych doświadczeń, w których miałem okazję brać udział. Przedstawię wam jeszcze moją rodzinę. To jest moja rodzina, moje dwie córki, Julia, Emilka. To w środku to nie jest moja żona. To jest moja żona. I moje dwie córeczki. Mamy jeszcze jedno dzieciątko, ale jest już w niebie, także jest nas taka dość duża, jest nas pełna chata. Może tutaj jeszcze jedna taka anegdota, bo znaczy anegdota, pewien fakt, który nas bardzo zaskoczył, bo planowaliśmy, żeby różnica między dziewczynkami była 1,5 roku. Więc możecie sobie wyobrazić nasze zaskoczenie, kiedy wylądowaliśmy w szpitalu za pierwszym razem 18 października przy Julii, a później 18 kwietnia przy Emilce. Natomiast, żeby było śmiesznie, urodziły się o tej samej godzinie, 16:05. Także gdyby ktoś chciał wiedzieć, jak tak wycyrklować dobrze, to może później w kuluarach parę wskazówek. Okej, myślę, że dużo dowiecie się o mojej pracy w trakcie. Też będę przytaczał pewne przykłady spotkań z mężczyznami, ale nie tylko, które pokazały mi pewne rzeczy właśnie o męskości. Autentyczna historia. Pewien kaznodzieja został poproszony o to, aby na sympozjum dla kobiet wygłosić konferencję na temat seksu. Czuł się bardzo zażenowany, kiedy żona zapytała go, na jaki temat został poproszony, aby głosić konferencję. W związku z tym, żeby uniknąć jakichś dociekliwych pytań, odpowiedział, że ma mówić na temat żeglowania. Proszę sobie wyobrazić zaskoczenie tej żony, kiedy 2 dni po konferencji w supermarkecie podchodzi do niej jedna z kobiet, która brała udział w tym sympozjum i mówi tak: proszę pani, ja pani strasznie zazdroszczę. No, pani mąż jest tak obeznany w temacie, na co żona tego pastora odpowiada z podniesionymi brwiami: to dziwne, że pani tak mówi, bo szczerze mówiąc, to robił to tylko 2 razy w życiu. Za pierwszym razem zdmuchnęło mu czapkę, a za drugim cumował 1,5 godziny. Dzisiaj chcę mówić bez owijania w bawełnę, bez szukania jakichś takich skomplikowanych żeglarskich pomysłów. Chciałem, żebyśmy porozmawiali właśnie na temat mężczyzna wobec kobiety. Postanowiłem zastanawiać się nad tym tematem oczywiście dużo wcześniej i 3 tygodnie temu powiesiłem na takiej tablicy, którą mamy w domu, taką dużą kartkę. I postanowiłem przez 2 tygodnie zapisywać różne myśli, różne cechy, wszystko to, co pojawi się w mojej głowie na temat tego, jakimi mężczyznami powinniśmy być wobec naszych kobiet. Jak nie trudno się domyślić, po 2 tygodniach kartka była zajęta co do milimetra. I później nastąpił ten trudny moment, w którym musiałem przeglądnąć to wszystko, co spisywałem, i wybrać najważniejsze rzeczy, bo oczywiście o wszystkich nie sposób tutaj powiedzieć. Wybrałem więc pięć takich tematów, które wydają mi się najważniejsze, najistotniejsze, a też najczęściej dotykały te moje myśli tych pięciu rzeczywistości. Mężczyzna pragnący budować piękną relację z kobietą swego życia Bo oczywiście mężczyzna wobec kobiety, to możemy myśleć wobec jakiej kobiety, tak? Wobec córki, wobec matki, wobec żony, wobec każdej kobiety. Ja chciałbym się skupić na tej relacji wobec naszych żon, wobec kobiet naszego życia. I wybrałem takich 5 przestrzeni, które jednocześnie zakreślają nam pewien plan tego spotkania. Po pierwsze, taki mężczyzna wierzy w marzenia i dąży do ich realizacji. Po drugie, jest odważny i zdyscyplinowany. Po trzecie, jest twórczy i zaangażowany. Po czwarte, potrafi przebaczać. I po piąte, rozliczył się z przeszłością. Nie ukrywam, że z dużym zaciekawieniem, ale też takim pozytywnym zaskoczeniem usłyszałem, że za miesiąc będziecie uczestniczyli w spotkaniu, które będzie dotyczyło właśnie relacji z ojcami. Myślę, że ten 5 element dość przypadkowo oczywiście, jak zwykle przypadkowo, wprowadzi was w tę tematykę. Więc cieszę się, że jakoś już teraz zostaniecie włączeni w pewne myślenie o tych przestrzeniach. No dobrze, to przyjrzyjmy się im teraz z bliska. Mężczyzna, który wierzy w marzenia i dąży do ich realizacji. Pod każdą z tych 5 myśli, tych 5 przestrzeni umieściłem jeden fragment z Pisma Świętego, który wydawał mi się dość dobrze oddający to, o czym będę chciał mówić. Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny. Z Księgi Przysłów. Czy masz marzenia o tym nie kim, ale jakim chcesz być? Nie możemy przemienić swojego życia, kształtować swojego serca, wychowywać swojego serca, jeśli również w kontekście relacji z naszą kobietą, jeśli nie wiemy, jakimi chcemy być. Jakim chcemy być mężem, jakim chcemy być ojcem, jakim chcemy być uczniem, jak chcemy posługiwać, jacy chcemy być w naszej pracy. Musimy wiedzieć, jacy chcemy być. Pewnego dnia poznałem Roberta. Przyszedł do mojego gabinetu terapeutycznego. Jego życie było w totalnej rozsypce. To jest sytuacja, z którą często się spotykam. Żona go opuściła, żądając rozwodu. Dzieci, jak to dzieci zwykle odreagowują albo apatią, albo agresją. Tutaj dzieci odreagowały zdecydowaną apatią. Nie było do nich z nimi żadnego kontaktu. Uciekały od jakiegokolwiek kontaktu. Dodatkowo stracił pracę. To wszystko złożyło się na ten jeden moment, w którym się znalazł. Oczywiście był w wyraźnej, głębokiej depresji. I wtedy, kiedy się z nim spotkałem, swoją opowieść o całej tej historii, bardzo dramatycznej zresztą, zakończył takimi słowami. Panie Michale, nie wierzę, że mogę cokolwiek zmienić. W nic nie wierzę, nie mam marzeń. Moje życie straciło cel. I jak z tym żyć? Jak mam z tym żyć? To pytanie mocno wybrzmiało w ciszy gabinetu. I później po tym spotkaniu bardzo długo zastanawiałem się nad tym, jaki plan pracy, jaki plan pomocy przygotować dla Roberta. I doszedłem do takiego wniosku, analizując całą tę rozmowę, analizując to, co mi opowiedział, że to, co może być dla niego ważne, to, co może mu pozwolić znowu żyć pełnią życia, to uzdrowić wiarę w jego marzenia. I pomyślałem sobie, że to jest taka uniwersalna prawda, która chyba szczególnie dotyczy nas, mężczyzn. Ta prawda, że jeśli mężczyzna nie ma lub przestał wierzyć w swoje marzenia, to trochę tak, jakby przestał żyć. To, co nadaje mężczyźnie sens w życiu, to cel. Mężczyzna musi mieć cel. Te marzenia bardzo mocno są związane z celem. Bardzo często marzenia wytyczają nam, mówią nam coś o naszym celu. To cel określa nasze dążenia. Nasze męskie życie jest tak mocno związane z celem, jak cegły z zaprawą w murze. To jest coś, co bardzo mocno nas opisuje, co nas charakteryzuje jako mężczyzn. I to jest taka myśl, od której zaczynam. Może się wydawać, że nie związana z tematem. Dlaczego marzenia, kiedy mamy mówić o mężczyźnie wobec kobiety? Ale myślę, że jednak większość z nas, przynajmniej część tych marzeń, wiąże z kobietą. Wiąże z relacją, w której jest. Wiąże z relacjami w ogóle, ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, ze swoimi żonami, swoimi ukochanymi. To jest ważne. Jeśli masz marzenia, to musisz zastanowić się dobrze nad tym, jak je realizować. Często spotykam się z tym, że ludzie mają marzenia, ale coś takiego się dzieje, że nie realizują ich, nie podążają za nimi. Czasem dlatego, że w nie nie wierzą. Czasem dlatego, i to chyba najczęściej, że są bardzo mało konkretne. To jest jakiś cel, ale on zupełnie nie wie, jak go skonkretyzować, nie wie, jak do niego dotrzeć. Dlatego chciałem wam zaproponować, żebyście podjęli taką próbę stworzenia osobistego kodeksu. Czym jest taki osobisty kodeks? Może tak bardziej osobiście najpierw powiem. Ja wiele lat temu zastanawiałem się nad tym, jakim chcę być. Właśnie na to pytanie starałem się dać samemu sobie odpowiedź i zacząłem spisywać różne cechy, różne postawy, które chciałbym w sobie wykształcić, którymi chciałbym służyć mojej rodzinie w przyszłości. To było jeszcze przed ślubem. Oczywiście ja ten kodeks modyfikowałem, doprecyzowałem. On stawał się coraz bardziej dokładny, coraz bardziej konkretny. I muszę wam powiedzieć, że to było takie dla mnie ważne doświadczenie. Ja ten kodeks, ciągle do niego wracam. Jest mocno zakorzeniony w moim sercu. Wtedy, kiedy gdzieś zbłądzę, gdzieś troszkę odejdę od tego marzenia, od tych marzeń, które mam w swoim sercu, wracam do kodeksu. On mi bardzo dobrze mówi, co zrobić, a czego nie robić. On mówi mi, dokąd zmierzam. Chciałem wam troszkę powiedzieć, jak taki kodeks moglibyście stworzyć. Po pierwsze, chciałem was zachęcić do tego, żebyście odnosili zasady, które chcielibyście w takim kodeksie, który by opisywał was, opisywałby de facto wasze marzenie, jak je zrealizować, żebyście odnosili to do Boga. To jest bardzo ważne, żebyśmy jednak tej inspiracji w życiu szukali w tym, co Bóg nam daje, w tym, co Bóg daje nam w naszym powołaniu, w tym, do czego nas wzywa. To jest pierwsza rzecz, taka fundamentalna, dlatego od niej zaczynam. Druga taka pomocna wskazówka, ponieważ możecie pomyśleć, no dobrze, ale tych zasad jest od cholery i więcej. Jak to wszystko, jak się do tego zabrać w ogóle? W związku z tym proponowałbym wam, żebyście stworzyli pewne kategorie życia, w których chcielibyście zapisać jakieś zasady, którymi chcielibyście się kierować. Tych kategorii może być kilka, sami możecie je stworzyć. Dla przykładu, na przykład ja i Bóg, czyli kwestia wiary. Ja i moja żona, czyli kwestia relacji małżeńskiej. Ja jako ojciec. Ja i moja praca, ja i moja służba, ja i moja rodzina, ja i moi przyjaciele. Tego może być więcej. To pozwoli wam trochę uporządkować te myśli, te marzenia, ponieważ problem z marzeniami jest taki, że często są one tak ogólne, tak trudno nam dociec, co się w nich mieści, kiedy chcemy to przełożyć na jakąś konkretną decyzję, że to jest coś, co może wam pomóc. Po drugie, po trzecie już, zachęcam was do tego, żebyście zapisali bardzo konkretne założenia. Czyli na przykład, jeżeli jest to kwestia wiary, możecie na przykład postanowić, że chcę codziennie pół godziny spędzać czytając Pismo Święte. Chcę mieć stałego spowiednika i kierownika duchowego. Postaram się o to. Postanawiam, że będę korzystał często z sakramentów. Przynajmniej raz w tygodniu, oprócz niedzielnej mszy świętej, będę w kościele i tak dalej, i tak dalej. Każdy z was może sobie to sam określić. Ale bądźcie w tym precyzyjni. Niech to nie będzie tylko chcę być bliżej Boga. No bo cóż to znaczy? Określ bardzo konkretnie, w czym miałoby się to przejawiać, co miałoby się do niego prowadzić. Tak samo w relacji na przykład małżeńskiej, ponieważ mówimy o mężczyźnie wobec kobiety. Jakim chcesz być? Jakimi zasadami chcesz się kierować? Na przykład nie pozwolę na to, żeby dzień się skończył, zanim się nie pogodzimy. Nie będę wyśmiewał się z niej przy innych, tak? Na przykład. Często jest tak, że mężczyźni krytykują, oceniają swoje żony przy innych. To bardzo boli. I wiele, wiele innych cech, które chcielibyście w sobie wykształcić. Oczywiście to jest tak, że to będziecie mogli mnożyć, tego będzie trochę więcej. Ale jednak znajdziecie takie punkty zaczepienia, do których będziecie mogli się odnieść. Kolejna rzecz to wizualizacja. To znaczy, Wyobraźcie sobie, pobudźcie waszą wyobraźnię. Mówią, że mężczyźni mają bujną wyobraźnię, w niektórych przynajmniej sektorach, więc myślę, że potrafimy z tej wyobraźni korzystać. Na spokojnie w domu usiądźcie, zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, jakimi chcecie być. Zobaczcie siebie w różnych sytuacjach, a później postarajcie się to zapisać. To jest takie proste ćwiczenie, które może pomóc ci uchwycić to, co czasem może być ci trudno nazwać słowami. I wreszcie ostatnia rzecz, warto to wszystko zapisać, powracać do tego kodeksu. Ja przez długi czas ten kodeks spisany na takich małych karteczkach miałem w swoim portfelu. Jadąc tramwajem do pracy, często wyciągałem, przeglądałem, byłem niejako na bieżąco. Myślę, że dyscyplina w życiu mężczyzny jest niesamowicie ważna. To, że miałem ten kodeks zapisany i często do niego wracałem, sprawiało, że byłem bardziej zdyscyplinowany. Kiedyś usłyszałem takie piękne zdanie. Jeśli Bóg wkłada w twoje serce jakieś marzenie, to da Ci również siłę, zdolność, środki, to wszystko, co Ci będzie potrzebne, żeby je zrealizować. Jeżeli masz jakieś marzenie o tym, jakim chcesz być mężczyzną wobec kobiety, jeżeli chcesz to znaleźć, to na pewno Ci się to uda, bo nie jesteś tym sam. Myślę, że ta zachęta do poszukiwania tego kształtu marzenia o sobie samym względem kobiety jest bardzo ważna. To jest taki fundament, z którego może wyrastać bardzo wiele naszych działań, ponieważ mamy pewien cel. A tak jak powiedzieliśmy, to cel bardzo nas motywuje, nadaje sens naszym działaniom. Często motywuje nas do jakiegoś działania. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że każdy z Was być może już ma za sobą myślenie o tym, jakie są jego marzenia. Ale myślę, że to jest coś, do czego trzeba ciągle powracać. To nie jest coś, co możemy sobie raz powiedzieć i tego się już nigdy do tego nie wracając, trzymać się tego. Myślę, że trzeba to ciągle rewidować, zastanawiać się, czy to jest na pewno to, może coś więcej, może coś mniej, może inaczej. Oczywiście życie w zgodzie z marzeniami nie jest łatwe. Ale prawdą jest też, że kto nie podejmuje ryzyka, żeby żyć w zgodzie z marzeniami, ten wprawdzie nigdy nie dozna smaku rozczarowania. Ale z drugiej strony przyjdzie taki moment, w którym będziesz musiał sam sobie zadać pytanie, jak wykorzystałem te dary, to marzenie, ten plan, który Bóg włożył w moje serce. Czy go zakopałem, czy z niego skorzystałem? I być może będziesz musiał się zmierzyć z myślą, jeśli nie będziesz chciał pobudzić się do myślenia o marzeniach i realizowania tych marzeń, w którymś momencie stwierdzisz, że nie żyłeś tak, jak chciałeś. To stwierdzenie, nie żyję tak, jak chciałem, to jest jedno z tych zdań, które bardzo często słyszę. Dlatego właśnie po dłuższym obserwowaniu, co nas motywuje, doszedłem do wniosku, że to są jednak marzenia, pewien cel, który możemy nadać. Oczywiście ten cel, tak jak mówiłem, uzgadniaj w Bożej obecności. Druga rzecz. Mężczyzna pragnący budować piękną relację z kobietą swojego życia jest odważny i zdyscyplinowany. Tutaj fragment z Księgi Rodzaju. I tak służył Jakub za Rachelę przez 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni, bo bardzo miłował Rachelę. To jest ten fragment, w którym Jakub prosi ojca Racheli, Labana, o to, aby zgodził się na małżeństwo. I Laban mówi, okej, ale takie małe zadanko dla ciebie, to tak 7 lat, jakbyś mu nie poharował. Jakub się z tego nie wycofuje. Znamy tę historię, wiemy później o tym, że Laban najpierw oddał Jakubowi swoją starszą córkę, Leę, ale ten fragment niesamowicie mi się podoba. Służył Jakub za Rachelę przez 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni. Kiedy spotykam się z małżeństwami, zwykle widzę tendencję odwrotną. Czyli na przykład małżonkowie są małżeństwem przez 5 lat i po prostu już są tym tak zmęczeni, mają wrażenie, jakby to już trwało całe życie. Zupełnie odwrotna tendencja. Myślę, że zaangażowanie, kiedy się w coś angażujemy, to wówczas te lata, które spędzamy ze sobą, wydają nam się jak dni, wciąż są za krótkie. Odwaga. Odwaga jest zdyscyplinowanie. Zacznijmy od odwagi. Czym jest odwaga? Pewnie wiele definicji moglibyśmy znaleźć odwagi. Ja doszedłem tak redukując te definicje, do czegoś takiego najprostszego, że odwaga to jest suma podjętych działań. Różnych podjętych działań. Działań, których być może się lękasz, ale jednak je podejmujesz. To jest odwaga. Ale musimy pamiętać, że odwaga zaczyna się w momencie decyzji. W momencie, w którym decydujesz, że chcesz zrobić coś, czego się boisz, to już zaczyna się odwaga. Oczywiście nie zawsze jest tak, że te decyzje przekujesz na działania odważne, ale tu rodzi się odwaga. Ale odwaga to coś więcej i o tym czymś więcej chciałbym tutaj powiedzieć. Odwaga to jest również życie w zgodzie z tym, w co wierzysz, w zgodzie z twoimi przekonaniami, w zgodzie z twoimi marzeniami. Nawet jeśli zmusza cię to do radykalnych cięć. Wiara w marzenia nie jest życie zgodnie z marzeniami. Wiara w marzenia. Życie w zgodzie z marzeniami, z tym celem, który sobie stawiasz, wysokim celem, wysoka poprzeczka, nie jest łatwe. Zdecydowanie nie jest łatwe. Czasem musisz dokonywać radykalnych cięć. Ja bardzo lubię to stwierdzenie. Radykalne cięcia. Czyli nie takie połowiczne. Nie jakaś drobna rezygnacja, ale jeżeli chcesz coś osiągnąć, musisz naprawdę zrewidować swoje życie. Musisz dokonać odważnych decyzji. Odwaga życia przejawia się więc w tym, jak potrafisz odcinać to, co oddala cię od twoich marzeń. Jeśli marzysz o sobie jako ojcu, który będzie się angażował w życie rodzinne, który będzie spędzał czas z dziećmi, na którego dzieci będą czekały przy oknie, które po 20 latach powiedzą ci: tato, ale super, że przy nas byłeś. Jeśli masz takie marzenia, jeśli marzysz w to, jeśli wierzysz w to, chciałbyś, pragniesz, aby twoja relacja z żoną była czymś niezwykłym, żeby była czymś zupełnie wyjątkowym, czymś, o co jesteś w stanie zawsze zawalczyć, czymś, w imię czego jesteś w stanie bardzo wiele ofiarować, ale czymś, co daje ci niesamowitą satysfakcję i spełnienie, to musisz zdobyć się na odwagę, żeby odcinać wszystko to, co kradnie z twojego serca energię, czas, siłę, to wszystko, co oddala cię od tego, żeby być dla swoich bliskich. Jakiś czas temu mieliśmy z żoną kryzys. To był kryzys, który narastał przez jakiś czas. Pewnie jak większość kryzysów, powodem było zmęczenie, choroby dzieci. To był ten moment też taki trudny dla nas rodzinnie, kiedy żona poroniła. I później te napięcia gdzieś zaczęły się kumulować. I oczywiście zaczęliśmy mieć do siebie coraz większe pretensje, o coraz głupsze rzeczy. Popełniliśmy ten błąd, który popełnia wiele małżeństw, czyli zamiast te pretensje kierować w kierunku jakiejś sytuacji, ją rozwiązać, kierowaliśmy ją w kierunku siebie. I doszło do takiego momentu, w którym wiedzieliśmy, że to jest napięcie, w którym nie chcemy, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w czymś takim żyć. Usiedliśmy wieczorem, to był długi wieczór, i zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęliśmy od tego, że zaczęliśmy de facto wracać do tych marzeń o naszej rodzinie. I zobaczyliśmy, w czym nam się nie udaje. Zestawiliśmy nasze obecne życie z tym, jak chcielibyśmy żyć. Rachunek wyszedł dość mierny, dość marny. Ale to był moment, w którym postanowiliśmy dokonać wielu zmian. Rozmawialiśmy o tym, co chcemy zmienić. Rozmowa skończyła się późno w nocy. Położyliśmy się spać, ale ja nie mogłem zasnąć. Wciąż myślałem o tym, że to trzeba zmienić. Ja jestem za to odpowiedzialny. Muszę dokonać tych radykalnych zmian. Nie mogę sobie pozwolić na jakieś połowiczne. Bo jeżeli chcemy być szczęśliwi w małżeństwie, osiągać to, co możemy osiągnąć, żyć w taki sposób, w jaki chcemy żyć, to musimy to zrobić tu i teraz. Wstałem w środku nocy. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, taka dość symboliczna, to odłączyłem telewizor. Schowałem go do szafy. Po kilku dniach pozbyliśmy się go zupełnie z domu. I to nie było tak, że ja spędzam dużo czasu przed telewizorem. To nie jest tak, że kiedy dzieci chcą się ze mną bawić, to ja mówię, że to nie teraz, Julia, bo ja w tej chwili tu oglądam jakiś program. To nie jest tak. Telewizor u nas nie był często włączany. Ale kiedy był włączany? Wtedy, kiedy uśpiliśmy dzieci. Moja żona często zasypiała ze zmęczenia wtedy, kiedy razem dzieci usypialiśmy. I to był taki dla mnie dogodny moment, żeby sobie zejść i wtedy sobie włączyć. I tak sobie schodziłem i tak sobie włączałem. Ale zorientowałem się, że to jest czas, który mogę zainwestować w coś innego. To jest czas, który mogę zainwestować w planowanie, w uczenie się tej dyscypliny, to, o czym tutaj mówimy. Planować to, w jaki sposób zmieniać nasze życie, jak wzbogacać naszą relację małżeńską, co ja mogę zrobić, żeby te relacje ciągle wzmacniać. To był jeden z takich kroków. Było ich oczywiście bardzo wiele, różnych. Również to, że przywróciliśmy nasze małżeńskie randki, które staraliśmy się podtrzymywać. To był taki moment, w którym ciężko nam to szło i faktycznie spotykaliśmy się raz na dwa, czasem raz na trzy tygodnie. Zdarzyło się, że raz w miesiącu tylko udało nam się gdzieś wyjść. Ale wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę, jeżeli zrezygnuję z tego wszystkiego, co mi zabiera ten czas, który mógłbym poświęcić na spotkanie z moją żoną, to tak naprawdę zyskam dużo czasu, które mogę samodzielnie kreować. To było dla mnie niesamowite odkrycie, kiedy zrozumiałem, że to, co ustalaliśmy jako naszą zasadę, że będziemy najrzadziej raz na dwa tygodnie wychodzić gdzieś we dwoje, a najlepiej raz w tygodniu, że właściwie co stoi na przeszkodzie, żeby to się nie odbywało niemal codziennie? Właściwie to nic. Jeżeli zrezygnowałem z tak wielu rzeczy, jestem w stanie to przygotować. Faktycznie zaczęliśmy aranżować sobie każdy wieczór. Każdy wieczór był inny. Czasami było tak, że siadaliśmy koło siebie i czytaliśmy jakąś książkę. Czasami spotykaliśmy się na modlitwie. Innym razem korzystaliśmy z tych rzeczy, które przygotowywałem. Na przykład przygotowaliśmy sobie serię takich pytań, na które sobie razem odpowiadamy. Ciągle się poznajemy dzięki temu. I wiele, wiele innych rzeczy, które na przykład organizacja czasu dla dzieci. To też razem wtedy robiliśmy. W tej chwili na przykład często wieczorami, ponieważ ja jestem humanistą, więc to nie jest to dla mnie takie proste, ale konstruuję, projektuję i powiedzmy, że zaczynam budować domek dla lalek z drewna, nie? I to wszystko było możliwe dzięki temu, że pewne rzeczy odcięliśmy. Doszedłem do wniosku, że mogę kreować swoje życie, swój czas, tak jak tego zapragnę. I to było dla mnie niezwykłe odkrycie. Banalna myśl, a jednak pozwoliła mi bardzo wiele zmienić. Ale to jest tak, że my jako ludzie nie lubimy zmian. To jest jedna z tych prawd, których się nauczyłem, prowadząc terapie małżeńskie. Ludzie wiedzą, że coś jest złe, wiedzą, że to szkodzi ich małżeństwu, wiedzą, że trzeba to zmienić, ale tego nie zmieniają, bo się tego boją. Wolą zostać w czymś, co znają, mimo tego, że ich to niszczy, niż spróbować czegoś nowego, co na przykład ja im podpowiadam, ponieważ to jest nowe. Zwróćcie uwagę, że to, co znamy, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Nie lubimy zmian. A jednak odwaga również dotyczy tego, aby podejmować zmian. Dlatego naucz się rezygnować z rzeczy ważnych dla tych najważniejszych. Zrewiduj swój czas. Zastanów się nad tym, co dzisiaj, dokładnie dzisiaj, mógłbyś zrobić, żeby mieć więcej czasu, siły, energii, myśli, które mogłeś zainwestować w budowanie relacji, w przybliżanie się do realizacji tego celu, tych celów, które określają również jakość twoje marzenia. Kolejna przestrzeń. Jest twórczy i zaangażowany. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. List do Efezjan. Twórczość i zaangażowanie jest jedną z tych rzeczy, która moim zdaniem powinna bezwzględnie istnieć, jeżeli małżeństwo ma dawać satysfakcję, szczęście, poczucie spełnienia. Małżeństwo samo się nie dzieje. Znaczy, może się dziać, ale zwykle prowadzi to do ciemnego tunelu. Wiele małżeństw poszukujących wsparcia swoje opowieści zaczyna w ten sposób. Coś się zmieniło. Chcemy więcej romantyzmu, jakiejś twórczości, zaangażowania w naszym związku, ale gdzieś to zgubiliśmy po drodze i nie wiemy, jak to przywrócić. Jeśli gdzieś odnajdujesz się w tym zdaniu, to znaczy, że czas, żebyś zaczął myśleć o swojej twórczości, kreatywności i żebyś zaczął to planować. Faktem jest, że takie małżeństwa, w których spada to wzajemne zainteresowanie, możemy porównać do takiej równi pochyłej, która sprawia, że im mniej się angażujemy, tym mniej mamy kontaktów ze sobą. Tak to zwykle się kończy. No dobrze, to zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby te nasze małżeństwa, te nasze relacje, na które mamy niesamowity wpływ, były bardziej twórcze, bardziej szczęściodajne. Porównanie, które pewnie wiele razy słyszeliście, to, że miłość podobna jest do ogrodu. Ja bardzo lubię to porównanie. Świetnie pasuje do wielu małżeństw. Przychodzą małżeństwa, które mówią w ten sposób. Chcemy, żeby coś się zmieniło w naszym życiu, ale nic z tym nie zrobimy. Bardzo wiele małżeństw prezentuje taką właśnie postawę. Chcemy coś zmienić, ale nie chcemy nic zmienić. Pewien absurd, który trudno wytłumaczyć, ale on jednak istnieje. Dlaczego do ogrodu? Dlatego, że małżeństwo jest czymś, o co musisz dbać. Jeżeli nic nim nie będziesz robił, jeśli nie będziesz inwestował, szybko zarośnie. Im bardziej będzie zarastało, tym trudniej będzie ci się zabrać do zrobienia porządków. Im więcej lat trwacie w jakimś takim marazmie, w jakimś takim braku starania, zaangażowania, coraz bardziej osobno, tym trudniej będzie wam to zmienić. Czas działa tutaj na waszą niekorzyść. Ale tak jak powiedzieliśmy, możesz kreować ten czas. To zależy od ciebie. Oczywiście, możesz to zmienić, możesz wykosić te chwasty, możesz zacząć pielęgnować ten ogród, ale to jest ciężka praca. To nie jest tak, że wejdziesz do tego ogrodu ubrany w garnitur i coś tam podłubiesz, coś tam wyrwiesz. To chodzi o coś innego, musisz zakasać kawy, przebrać się w jakieś stare portki i po prostu zasuwać. O małżeństwo trzeba zawalczyć. I to jest taka prosta prawda, w której my, mężczyźni, często polegamy. Ciężko nam jest zawalczyć o nasze małżeństwo. Romantyczność jest taką siłą, która potrafi dokonywać niezwykłych rzeczy. Jestem przekonany, że odrobina konsekwentnego i takiego przemyślanego romantyzmu może wzbudzić uśpione uczucia. Czasem jest tak, że kiedy pracuję z małżeństwami, proponuję im różne zadania. Nie lubię tego słowa, ale nie udało mi się znaleźć lepszego. To są takie rzeczy, które inspirują ich do przemian. I czasami proszę ich o to, aby no właśnie, zrobili coś romantycznego, zrobili coś innego niż do tej pory. Pozwolili sobie na odrobinę szaleństwa. Jeżeli odrobina szaleństwa, która powinna być w małżeństwie, umiera, to znaczy, że umiera z tym jakieś poczucie romantyka, jakaś romantyczność. Ja lubię to słowo romantyk. Oznacza, że potrafimy coś z siebie wykrzesać, dać z siebie coś więcej. Jestem przekonany, że ten romantyzm, ta twórczość, to zaangażowanie wymaga pewnego planowania. To jest tak, że czasami musimy sobie wpisać coś w kalendarz, czasami musimy sobie założyć jakąś kartkę, w której będziemy zapisywali, co możemy, co chcemy zrobić dla naszych żon. To się nie sprawdza zwykle, kiedy spotykam się z młodymi, oni wytrzeszczają oczy, nie wierząc temu, co mówię. Jak to wpisywać w kalendarz? Przecież to zabija romantyzm właśnie. Ale myślę, że ci, którzy są w małżeństwie, dobrze wiedzą, o czym mówię. Pęd życia, te wszystkie sprawy, którymi się trzeba zajmować. Dbanie o dom, wymiana opon w samochodzie i cała reszta innych różnych zajęć, których musimy się podejmować, sprawia, że łatwo jest nam przesuwać ten moment spotkania z naszą żoną. Łatwo jest na to miejsce wsadzić cokolwiek innego, co też jest ważne, co łatwo możemy usprawiedliwić i uzasadnić. A jednak jestem przekonany, że to zaplanowanie daje ci szansę na to, żebyś wiedział, że masz czas. To, jak wykorzystasz ten czas, tutaj się objawia pewna twórczość i kreatywność. O tym za moment. No więc co możesz robić, żeby być kreatywnym? Wiele rzeczy. Jedna z książek, do których będę chciał was zaprosić, zatytułowana Przytul mnie choć na chwilę, jak być twórczym mężem, to jest książka, która jest po prostu naszpikowana wieloma różnymi pomysłami, z których możecie skorzystać, żeby wzbudzić w sobie twórczość, żeby zrobić coś dla waszych żon. Oczywiście może się pojawić zarzut, no dobrze, no ale to skoro mówisz, proponujesz mi bardzo konkretną rzecz, którą mógłbym zrobić, to już nie jest moje. Nie zgadzam się. Jeżeli zaczynasz to robić, to już jest twoje, to po pierwsze. Po drugie, czasem trzeba podpowiedzieć parę rzeczy po to, żeby wzbudzić pewną kreatywność, żebyś wzbudził w sobie pewną inspirację. Możecie zostawiać liściki w różnych dziwnych miejscach. Ja często takie znajduję. Często też takie liściki piszę. To jest bardzo fajne. To jest takie delikatne zaznaczanie, że się jest blisko. Ale to mogą być inne rzeczy. Ja myślę, że czasami może dość dziwne, ale właśnie może czasem trochę szalone. Kiedyś wydeptałem przed blokiem, w którym mieszkamy, na śniegu taki wielki napis: żono, kocham cię. I szczerze mówiąc, do dzisiaj się zastanawiam, jak wielką przysługę wyrządziłem wszystkim mężczyznom, którzy mieszkali w tym bloku. Ale szczerze mówiąc, jakby nie żałowałem. Możecie przygotować romantyczną kolację, którą zrobicie sami. To nie musi być oglądanie filmu. Wiele małżeństw mówi, że najromantyczniejsze chwile spędzają oglądając jakiś film. Ja się wtedy pytam, okej, a ile czasu spędziliście wtedy razem? Bo rozumiem, że jakby ty patrzyłeś na ekran, ona patrzyła na ekran, a kiedy patrzyliście na siebie? To jest właśnie to poszukiwanie pewnych trudniejszych rozwiązań. Był taki czas, że organizowaliśmy sobie takie podróże kulinarne, to znaczy też ustaliliśmy, że te takie szczególne randki, spotykamy się faktycznie teraz co drugi wieczór, rozmawiamy na różne tematy, ale staramy się zrobić coś wyjątkowego tak właśnie mniej więcej raz w tygodniu. Jak się nam nie udaje wyjść z domu, to robimy to u nas w domu. I był taki czas, gdzie organizowaliśmy randki kulinarne, takie podróżnicze. Polegało to na tym, że na zmianę jedno z nas wybierało jakiś kraj, organizowało na przykład muzykę z tego kraju, ale przede wszystkim kuchnię. No więc zamykało się w kuchni, szperało tam przez godzinę czy półtorej, przygotowując jakieś danie związane z tym krajem. Przy okazji mogliśmy na przykład oglądać jakiś album, to były różne takie rzeczy. To było dość fajne doświadczenie, oczywiście nie można tego robić w kółko, ale z 4 czy 5 takich wieczorów mieliśmy i naprawdę było to fajne. Ostatni to był wieczór afrykański, może nie związany z jakimś konkretnym krajem, ale jakby nie o to chodziło. Więc to było takie bardzo fajne doświadczenie. My jeść kurczak z czekolada, popijać to sok. Wy nie pytać, w co mamy być ubrani. W każdym razie dużo takich różnych rzeczy, które możecie sami zorganizować. Kiedyś ułożyłem puzzle, z tyłu napisałem list do mojej żony, po czym, o matko, zburzyłem te puzzle, układałem je naprawdę dość długo, jeszcze w ukryciu. Więc później żona, żeby przeczytać ten list, musiała te puzzle ułożyć. Nie? Wiele różnych rzeczy można wymyślać, które mogą powodować, że coś jest innego, że coś jest takiego wspaniałego. Coś, co jest wasze. To mogą być też wspólne wyjazdy. Nie bójcie się jakiegoś takiego zaangażowania. Długich spacerów, możecie dzisiaj, taki piękny wieczór, przyjść do domu, powiedzieć, kochanie, ubieraj się ciepło, zrobić do termosu jakieś ciepłe kakao. No jakiś taki romantyczny, długi spacer. Więc szukajcie w codzienności tych momentów, które możecie wykorzystać, aby okazać, że jesteście zaangażowani. Czasem jest tak, że kobiety bardzo doceniają to, kiedy zrobimy coś specjalnie dla nich i włożymy w to masę wysiłku. Jeśli napiszesz jej wiersz, to naprawdę to doceni. Jeśli przygotujesz coś, o czym ona będzie wiedziała, że kosztowało ci to wiele czasu, wiele wysiłku, ona na pewno to doceni, niezależnie od efektu. Także nie przejmujcie się, jaki ten wiersz będzie, na pewno jej się spodoba. Więc spokojnie. Że tak powiem, dla tych opornych www.napiszewiersz.pl. W każdym razie wkładacie to w swoją inwencję, oczywiście żartuję, ale niech będzie w tym wszystkim jak najwięcej was. No dobrze, to jeszcze na sam koniec, żeby dopełnić tego obrazu, tak, możesz zawsze zrobić coś więcej niż dotychczas. Ja nie twierdzę, że wy nie jesteście twórczy czy kreatywni, ale myślę, że kreatywność polega na tym, że wierzę w to, że możecie więcej. Więc uwierzcie we własne siły i do dzieła. Spontaniczność. No właśnie, bo mówiłem o tym, żeby planować, żeby rezerwować sobie czas. Ja sobie naprawdę, kiedy przychodzę rano do pracy, zwykle staram się zorganizować jakiś taki moment, kiedy mam mniej więcej pół godziny do godziny między spotkaniami terapeutycznymi. To jest taki moment, w którym ja mam swój czas modlitwy, ale to też jest taki czas, w którym planuję, co zrobię dziś albo następnego dnia z moją żoną i z moimi dziećmi. To jest bardzo fajny moment, ja sobie w kalendarzu to wpisuję. Więc przychodzę później, wracając z pracy, patrzę sobie tylko do kalendarza. Aha, dzisiaj chciałem zrobić to i to, super. Czasami jest tak, że coś zaplanuję, co wymaga większego przygotowania, więc wiedząc, że mam to w kalendarzu, a ponieważ bardzo wieloma rzeczami się zajmuję, więc też jakoś ten kalendarz mi towarzyszy ciągle, sprawia, że wiem co. No więc możecie powiedzieć, okej, to masz wszystko zaplanowane, gdzie tu spontaniczność? Myślę, że ważne jest to, żebyśmy byli spontaniczni co do szczegółów, ale żebyśmy mieli zaplanowane pewne zasady. Jeżeli zaplanujesz sobie na przykład to, że raz w tygodniu organizujesz jakieś specjalne, szczególne wydarzenie, wyjście wspólne albo w domu z żoną, to jest pewna zasada, którą sobie planujesz. To nie jest spontaniczne. Ale to, co się będzie tam działo, to może być spontaniczne. Tu może się objawiać twoja kreatywność. Tu możesz to dowolnie modyfikować. Ale wiesz, że masz czas. To jest ten czas, który szczególnie dedykujesz kobiecie swojego życia. Bardzo przykre jest, kiedy żony się skarżą, że ich mężowie w ogóle o nie dbają. I najromantyczniejsze słowa, jakie mówią do miłości swojego życia, czyli właśnie do tych żon, to na przykład wyniosłem śmieci, zrobiłaś obiad. Niestety tak jest, że te komunikaty gdzieś, kiedy przestajemy być twórczy w działaniu, tracimy coś również w sposobie, w jaki ze sobą rozmawiamy. I to jest przykre. No dobrze, to może takie pytanie jeszcze jedno. Powiedzcie mi, co jest niezbędne do budowania relacji? Zrozumienie, co jeszcze? Czas, co jeszcze? Okej, czyli umiejętność słuchania. Chęci, okej. Miłość, współpraca. Zaufanie. Świadomość, przebaczenie. Guzik, prawda. To, co jest niezbędne, to wszystko, o czym mówiliście, to jest coś, co pomaga w budowaniu relacji. To wszystko nam pomaga w budowaniu pozytywnych relacji. Ale pytanie brzmiało, co jest niezbędne do budowania relacji? Jakikolwiek. Druga osoba, to fakt. I obecność, czyli ten czas, który tutaj padł. Zwróćcie uwagę, że jedyne dwa elementy, które muszą zaistnieć, żeby była możliwość budowania relacji, jakiejkolwiek, pozytywnej, jakiejkolwiek. To jest obecność i to jest dialog. Takie dwie proste rzeczy. Prosta recepta, która może pomóc wzmacniać wasze małżeństwa. Zadbajcie o wspólny dialog i o czas spędzany razem. Ja często proponuję, to możecie zrobić też sami w swoich małżeństwach, żebyście któregoś wieczoru sobie usiedli, potnijcie kartkę A4 na jakieś kilka kawałków, załóżmy 8. Miejcie tych kartek powiedzmy około 20 i poświęćcie jeden wieczór na to, żeby zapisać tam różne pytania, które chcielibyście zadać swojej żonie i niech żona zapisuje też swoje pytania na osobnych kartkach, które chciałaby zadać wam. Później wszystkie te pytania wrzućcie do jednego pudełka. I proponuję wam, żebyście się spotykali. Gdybym miał wystawić receptę, to brzmiałaby ona: proszę zażywać takie spotkanie raz na tydzień, jeśli to jest możliwe. Przynajmniej na godzinę spotkajcie się w jakimkolwiek momencie. Czyli kiedy jedziecie samochodem, czy kiedy idziecie na spacer, czy kiedy zorganizujecie specjalny wieczór, który temu zadedykujecie. Spotkajcie się i losujcie te kartki i niech każdy z was odpowiada na to samo pytanie. Wydaje się to proste. Ja często małżeństwom, z którym pracuję, przygotowuję takie karteczki. Mam ich 240. Tak, sporo. I mam różne zestawy. Mam zestaw, wyciągnij pytanie i się od razu pokłóć, ale mam też zestaw, jakiekolwiek pytanie wyciągniesz, na pewno będzie pozytywnie. I w zależności od tego, co potrzebuję, co chcę pokazać, to z nich korzystam. Kiedy małżonkowie nie mają rytuału, bo mówimy tu o pewnym rytuale, nie mają rytuału wspólnych spotkań i tego dialogu, wtedy zwykle mają poczucie, że nie ma między nimi bliskości, nie ma więzi. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Po pierwsze są razem, po drugie rozmawiają. Takie proste rozwiązanie, a jednak to są te dwie fundamentalne rzeczy, które pozwalają spotkać się razem i budować relacje. I zwykle, kiedy są bardzo tacy wrażliwi na siebie i nie mają tego rytuału, daje im ten zestaw taki, który jest dla nich bezpieczny, ale wytwarza w nich poczucie, że coraz więcej o sobie wiedzą. To mogą być różne pytania, na przykład co czułeś, kiedy zakładałeś mi obrączkę na palec, a to może być pytanie, co we mnie cenisz najbardziej, jakie cechy chciałbyś, żebym w sobie kształcił, czy w sobie kształciła i wiele, wiele innych, ale mogą być też takie mocniejsze, które mogą prowadzić do konfliktu, na przykład jakie cechy, jakie zachowania, które są obecne w twojej rodzinie, ty przenosisz do naszego życia. Na przykład, nie? Mogą być pytania takie, które dają otwarcie różnym dyskusjom, na przykład, co byś zrobił, gdybym umarła po 3 latach, na przykład, nie wiem, wiedziała, że umrę za miesiąc, tak? Albo czy wiedziała, że umrze mąż za miesiąc. To są takie pytania różne, które możecie stawiać. Co jest najważniejsze w tej propozycji? Zaciekawienie. Jeśli nie ma w was ciekawości, to znaczy, że jesteście bardzo daleko od siebie. Zaciekawienie. Co ta druga osoba odpowie? Co to dla niej znaczy? Jak to jest dla niej ważne? Od razu prosta jeszcze jedna wskazówka. Oczywiście to jest tak, że możecie wylosować pytanie i powiedzieć na przykład, co czułeś w momencie, kiedy zakładaliśmy sobie obrączki na palec. Możesz powiedzieć, no czułem się dobrze i trochę zestresowany i zamknąć temat, nie? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pociągnąć go dalej, żeby dopytywać, żeby mieć to, kształcić w sobie to zaciekawienie. Bardzo was do tego zachęcam. Te małżeńskie wieczory, te małżeńskie spotkania, poparcie o jakiś taki zestaw pytań, które możecie sami wymyślać. Takie pytania też znajdziecie w moich książkach, jeżeli będziecie chcieli, tam również takie zestawy różnych pytań znajdziecie. To jest wszystko to, co może pobudzić was do kształtowania jeszcze lepiej waszej relacji. Okej, kolejny punkt. Przebaczenie, umiejętność przebaczania. Mężczyzna powinien potrafić przebaczyć. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni, przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. List do Efezjan. To jedna z najtrudniejszych sztuk, którą my jako mężczyźni powinniśmy opanować. To jest niezwykłe, ale kiedy patrzę w gabinecie terapeutycznym na mężczyzn i kobiety, dochodzę do takiego prostego wniosku, że mężczyźni mają zdecydowanie wyraźnie większą trudność z przebaczaniem. Coś takiego się w nas dzieje, że często ciężko nam przebaczyć. Potrafimy chować w sobie urazę. Mówimy o tym, że ktoś uraził naszą dumę, ale tak naprawdę chodzi o to, że poczuliśmy się zranieni i czekamy, aż to ta druga strona przyjdzie, powie, że nas zraniła, że to my mieliśmy rację i jeszcze nas przeprosi. Mężczyzna jest szczególnie wrażliwy, kiedy coś dotknie jego dumy. To, w czym chciałby być dumny z siebie. Zdarza się, że mężczyzna wie lub intuicyjnie czuje, że fakt, że nie przebaczył, rujnuje całe małżeństwo, a mimo to nie przebacza. To jest jeden z tych paradoksów, na który my logicznie myślący faceci się łapiemy. Wiemy, że nasz brak przebaczenia niszczy relacje, nie chcemy tego, ale nie przebaczamy. Uciekamy od tego trudu przebaczenia. W jaki sposób, jak może wyglądać taka ucieczka? Oczywiście możemy nie chcieć przebaczyć, wtedy jakby nie jest to... To jest taka główna myśl, tak? Z tego wynikają te dwie formy ucieczki od trudu przebaczenia. Po pierwsze, mówimy, że przebaczyliśmy, chociaż tak nie jest. Ja już przebaczyłem, nie ma do czego wracać. Sprawa załatwiona. Ale kiedy na przykład dochodzi do kłótni, mężczyzna potrafi wyciągnąć to wydarzenie, które teoretycznie przebaczył, i wykorzystać jako argument. Więc mówimy, że przebaczyliśmy, a tak naprawdę tego przebaczenia nie było. Po drugie, próbujemy udawać, że nic się nie wydarzyło. Bagatelizujemy dane wydarzenie. Zwróćcie uwagę, że jedna i druga forma prowadzi do tego, że nie przebaczamy. Próbujemy gdzieś to zepchnąć, wyprzeć, wypchnąć z naszej głowy, ale tak się nie da. Nie można zapomnieć o trudnym wydarzeniu i mówić, że to jest przebaczenie. To nie jest przebaczenie. Zobaczcie na przykładzie. Beata i Karol trafili do mnie po 2 latach małżeństwa. To było dość niesamowite spotkanie. Bardzo eleganccy ludzie przyszli, usiedli za stołem, zaczęliśmy rozmawiać. Muszę wam powiedzieć, że po pierwszych 15 minutach z ich słów nie wynikało absolutnie nic, że potrzebowaliby jakiejkolwiek pomocy. Ich słowa tego nie mówiły, ale mówiło wszystko, co się działo w ich postawie ciała, w ich zachowaniu. Było widoczne niesamowite napięcie. Niesamowite napięcie. Każde z nich uciekało wzrokiem, patrzyło w inną stronę, siedzieli daleko od siebie, nerwowo przebierali palcami, siedzieli na kraju stołka, jakby chcieli zaraz po prostu uciec z tego miejsca. Ale było coś, co nie pozwalało im powiedzieć o tym, co taili w swoim sercu. O tym, z czym przyszli. I wtedy powiedziałem im w ten sposób: słuchajcie, widzę, że jesteście spięci. Wydaje mi się, że jest coś, co chcielibyście powiedzieć, ale nie możecie zdobyć się na odwagę. Widzę, że ciągle zerkacie na siebie, tak jakbyście szukali potwierdzenia, że to ta druga strona coś powie. Może się mylę, ale jeśli tak jest, jeśli jest tak, jak mówię, że faktycznie jest w tych słowach jest coś jeszcze, coś, czego jeszcze nie powiedzieliście, to nie będę w stanie wam pomóc, jeśli mi o tym nie opowiecie. Jeśli zachowacie to dla siebie, to nie będę w stanie wam pomóc. I zapadła cisza. Cisza, jestem przekonany, że mieli ogromną nadzieję, że ją przerwę. Cisza, która zaczęła być niezwykle przytłaczająca. Tykający zegar na ścianie i cisza. I widzę, jak walczą sami z sobą. I w pewnym momencie, po dłuższej chwili, kiedy ta presja już była nie do wytrzymania, myślę, dla nich, żona, co mnie zupełnie zaskoczyło, mówi w ten sposób. Chodzi o to, że przez ostatnie 5 roku zdradzałam mojego męża z jego najlepszym przyjacielem. I szczerze mówiąc, zapamiętałem tę sytuację właśnie dlatego, że ona to powiedziała. Zwykle jest tak, że kiedy dochodzi do zdrady, strona, która została zdradzona, już w progu oskarża, ocenia, krytykuje swojego współmałżonka, mówiąc o nim, to on mnie zdradził, to ja tutaj cierpię. A tutaj zadziało się coś zupełnie odwrotnego. Okazało się, że on powiedział zaraz po tych jej słowach, ale to nie ma o czym rozmawiać, to jest temat, no nieważne, to wydarzyło się, ale teraz już jest inaczej. Zaczęliśmy rozmawiać, kiedy doszliśmy do momentu, w którym wszystkie argumenty, które mi przedstawiał, że nie trzeba do tego wracać, bo to jest temat zamknięty, kiedy te argumenty się skończyły, przerwał sesję terapeutyczną, po prostu wyszedł. Nie był w stanie zdobyć się na ten trud przebaczenia. Rozmawialiśmy wtedy bardzo długo, to nie było tak, że to było 15 minut wymiany zdań. Ta rozmowa trwała 2 czy 3 godziny. I teraz co się działo dalej? Po 2 miesiącach dostaję telefon, dzwoni on. Prosi o spotkanie, spotykamy się. I on wtedy dzieli się tym, co wtedy usłyszał, że nie jest możliwe uzdrowienie relacji budowanie relacji na nowo, jeśli nie dojdzie do przebaczenia. Nie można budować relacji małżeńskiej bez przebaczenia tego, co się wydarzyło wcześniej, jeśli to żyje w małżonkach, jeśli to jest dla nich tak trudne i tak raniące. Nie jest to możliwe. I on to zrozumiał. To oczywiście nie było dla niego łatwe. Wyraził cały swój żal. Podjęliśmy dopiero wtedy pracę. Pracę, która trwa. W związku z tym trudno mi w tym momencie powiedzieć o efekcie, ale na pewno jesteśmy blisko tego momentu przebaczenia. Jesteśmy blisko tego momentu, w którym, ponieważ przebaczenie to jest proces, to jest pewna droga. To nie jest coś, co się dzieje tak po prostu, że ktoś powie, no dobra, przebaczę. Ta decyzja jest wejściem na drogę przebaczenia, która jest zawsze procesem. To jest codzienne ponawianie decyzji o tym, że przebaczyłem. I to przebaczenie składa się z kilku elementów. Po pierwsze, muszę przebaczyć sam sobie. Po drugie, muszę przyjąć przebaczenie od drugiej strony. Po trzecie, muszę przebaczyć wszystkim, którzy uczestniczyli w danej sytuacji, mieli z nią związek. Po czwarte, no oczywiście muszę przebaczyć współmałżonkowi. I po piąte, muszę przyjąć przebaczenie od Boga. To jest pięć elementów, które składa się na pełne przebaczenie. Oczywiście to jest tak, że ja spotykam się z różnymi małżeństwami, i tymi wierzącymi, i tymi, którzy deklarują już na wstępie, że są niewierzące. Ale to też jest niesamowite, że akurat w kwestii przebaczenia gdzieś docieramy do jednego punktu, w którym drogi się przecinają, w którym chrześcijańskie przebaczenie dla ludzi nawet niewierzących jest czymś absolutnie koniecznym, zrozumiałym i potrzebnym i widzą w tym sens. I to jest niesamowite. No a przebaczać trzeba oczywiście za każdym razem. Za każdym jednym razem, chociaż niektórzy się buntują. Starają się wskazać sytuację, że nie za każdym. Przebaczać trzeba za każdym razem, choć nie zawsze jest to tak samo łatwe lub trudne. Często powtarzam, że nie jest ważne, kto miał rację, ale kto pierwszy wyciągnął rękę na zgodę. Myślę, że to jest taka myśl, która powinna nam zapaść mocno w serca. Posiadanie racji to dość marny powód na to, żeby rozwalić swoje małżeństwo. Posiadanie racji to marny powód, żeby zgodzić się na rozwalenie swojego małżeństwa. No i wreszcie ostatnia rzecz. Miłość i przebaczenie nie mogą istnieć oddzielnie. Przebaczenie jest drogą, na której łatwo spotkać Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że to Chrystus nam pokazał, że miłość i przebaczenie istnieją razem. Może właśnie dlatego ludzie wierzący i niewierzący gdzieś spotykają się w jednym punkcie, kiedy chodzi o przebaczenie. I to jest niesamowite. Okej. Ostatni element, ostatnia przestrzeń. Mężczyzna, który rozlicza się z przeszłością. Długi fragment. Wiecie bowiem, że waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. Bez wątpienia to, w jaki sposób postępujemy dziś, ma związek z tym, w jaki sposób nasi rodzice postępowali dawniej. Ma to związek z tym, jak zostaliśmy wychowani, z jakich rodzin pochodzimy, gdzie są nasze korzenie. To, czy miałeś ojca, który był nieobecny, będzie wpływało na to, czy ty będziesz obecny w swoim własnym domu. Ojca, który kontrolował wszystko, jeśli miałeś takiego ojca, to może wpływać na to, że ty będziesz chciał nadmiernie kontrolować swoje życie i również życie innych, co jest niebezpieczne. Mamy jakieś korzenie. Możesz je lubić lub nienawidzić, twoja sprawa, ale to nie zmienia faktu, że te korzenie są. Te korzenie są i nie możesz ich zupełnie odrzucić. Nie możesz powiedzieć, że od nich się odcinasz i one na ciebie nie mają wpływu. Twoja przeszłość ma wpływ na twoją teraźniejszość. To jest takie proste zdanie, które niesie w sobie niesamowitą treść. Twoja przeszłość ma wpływ na twoją teraźniejszość. Dlatego, aby mężczyzna mógł pokochać w pełni, musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, która jest różna, która jest nieraz ciężkim bagażem, który musimy dźwigać. Krzysiek ma 31 lat. W wieku 12 lat ojciec zupełnie go odtrącił. Kiedy on jako 12-latek już, dość dziwne, ale starał się wchodzić ojcu na kolana i się do niego przytulić, poczuć bliskość, ojciec go spychał z kolan, zrzucał go na podłogę. Ojciec często mu powtarzał, że jeśli nie dostajesz mojej miłości, kiedy pytał tato, ale dlaczego mnie odrzucasz? Później ojciec mu odpowiadał, jeśli nie dostajesz miłości, to znaczy, że na nią nie zasługujesz. Jeśli nie dostajesz mojej miłości, to znaczy, że na nią nie zasługujesz. I ten chłopak wzrastał w takim przekonaniu. Oczywiście miał myśli samobójcze, był w głębokiej depresji, popełnił wiele, wiele błędów. Oczywiście miał trudność w wejściu w relacje z innymi kobietami, ponieważ uważał, że nie jest tego wart. Jego uzdrowienie miało początek w przebaczeniu ojcu. To było tak, że on w wieku 17 lat trzasnął drzwiami tego domu i odseparował się od tej rodziny. Udało, że jej nie było. W wieku 31 lat gdzieś to się odezwało. Po 14 latach, kiedy widział, że jest samotny, kiedy widział, że jest wśród ludzi, ale go tam nie ma, jest nieobecny, nie potrafi się angażować, kiedy myśli samobójcze były coraz bardziej natrętne i tak dalej. Jego uzdrowienie zaczęło się od przebaczenia ojcu. Od momentu, w którym zdobył się na odwagę, żeby podejść do ojca, z którym nie miał kontaktu, później kontaktował się z mamą, więc jakby miał kontakt z domem, ale do ojca się nie odzywał, spotkał się z ojcem i we łzach powiedział, że mu przebaczył. To było niesamowite wydarzenie dla niego, ale też coś poruszyło w jego ojcu. To jest przykład, który pokazuje, jak wielki wpływ ma przeszłość na twoje życie. Nawet jeśli jej nie znasz, nawet jeśli się od niej odciąłeś, nawet jeśli chcesz o niej zapomnieć, jeśli unikasz jej jak ognia. Dlatego mężczyzna, który chce budować świadomie pełne szczęścia relacje z kobietą, musi rozliczyć się ze swoją przeszłością, po to, aby mógł pełniej kochać. No dobrze, możecie zapytać, jak rozliczyć się z tą przeszłością? Kilka elementów. Po pierwsze, poznaj tę przeszłość. Poznaj tę przeszłość. Wielokrotnie patrzyłem z zaskoczeniem, że w ogóle podstawą jakiejkolwiek zmiany jest to, żeby coś o sobie wiedzieć. Kiedy nie wiemy o tym, jak postępujemy, albo dlaczego tak postępujemy i nagle zdobywamy tę wiedzę, to może nam pomóc w tym, aby coś zmienić. To są dość logiczne, jakby nie możesz zmieniać czegoś, o czym nie wiesz. To trochę tak, jakbyś szukał kogoś na dworcu, jakiegoś człowieka, którego twarzy nigdy nie widziałeś. To jest bardzo ważne. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że historie rodzinne, pewne dziedzictwo rodzinne, to jest czasem historia, która jest bardzo ukrywana przez rodzinę. Może się okazać, że nie będzie ci łatwo dotrzeć do pewnych wydarzeń. Przykład dramatyczny, ale oddający to, jak bardzo rodzina potrafi chować trudne historie do szuflady i ich nie otwierać, bo może tak jest łatwiej. Ale jeżeli chcesz zrozumieć swoje postępowanie, musisz szufladę otworzyć. To była kobieta, bardzo zdolna kobieta, elegancka, wyszykowana, z różnymi osiągnięciami na uczelni, w pracy, zdobywająca świat. Dlaczego do mnie przyszła? Dlatego, że pewnego dnia, oprócz tego, że widziała w sobie jakieś takie pewne dziwne mechanizmy działania, których zupełnie nie rozumiała, ale jakoś przyjmowała to z wiarą, że po prostu jest może trochę inna albo trochę dziwna i nie wiedziała, jak to zmienić. Aż pewnego dnia wróciła na święta Bożego Narodzenia do swojego domu rodzinnego i robiąc porządki, znalazła karton. Karton, który znajdował się gdzieś tam na strychu, gdzieś schowany, obwiązany kilkoma sznurkami. Natomiast robiąc porządki, zupełnie nie z jakiejś tam ciekawości, ale po prostu robiąc porządki, chciała go otworzyć, zobaczyć, co tam jest, żeby wiedzieć, gdzie to poukładać. Otworzyła ten karton i zobaczyła w nim teczki. Całe pliki teczek, w których znajdowały się jej rysunki z dzieciństwa. Otworzyła te teczki i z przerażeniem zobaczyła, że na wszystkich rysunkach leje się krew. Wszystkie postacie są niesamowicie szkaradne, w czarno-czerwonych barwach. Była tym zszokowana. Znalazła też tam swój pamiętnik, który jak zaczęła przeglądać, to po prostu nie wierzyła, że to ona mogła pisać. Okazało się, że jej ojciec stosował bardzo taką sadystyczną przemoc wobec jej matki, ale również wobec niej. W małym wymiarze wobec niej, ale bardzo dużym wymiarze wobec jej matki. Ona nie miała pojęcia o tym, że coś takiego działo się w jej domu. Nie miała o tym zielonego pojęcia. Mimo tego, że miała 5 lat, kiedy to wszystko się działo. Później nastąpił taki moment, w którym rodzice, coś się takiego wydarzyło, szczerze mówiąc nie wiem co, ona też do tego jeszcze nie doszła, co sprawiło, że jej ojciec zapisał się na jakąś terapię i to wszystko wróciło do normy. I zaczęli być w cudzysłowie normalną, zdrową rodziną, taką typową rodziną. I teraz co się stało? Ona poszła do swoich rodziców, postawiła karton na stole, no i pyta, co to jest. Rodzice strugają wariatów, mówią, że nie wiedzą, co to jest, nie wiedzą, skąd się to wzięło u nich na strychu. I ona zaczyna dociekać. Zaczyna pytać. ponieważ nie dostaje żadnej odpowiedzi, zaczyna powątpiewać, czy to faktycznie mogły być jej rysunki, podpisane jej imieniem, ale może to należy do kogoś innego. Ale nie odpuszcza i w pewnym momencie matka zaczyna mówić, zaczyna opowiadać o tej przyszłości, o której powiedziałem. I to było dla niej niesamowite doświadczenie. I tu znowu kluczem okazało się przebaczenie. Ona jako dziecko wyparła ze swojej pamięci. Mimo tego, że miała 5 lat, mamy taką zdolność, że potrafimy coś wyprzeć, mimo tego, że ma to na nas wpływ, ale potrafimy coś wyprzeć tak na naszej pamięci, że nie wiemy o tym, że coś takiego istniało. Ona, mając 5 lat, w ogóle tego nie pamiętała. Mimo tego, że miała 5 lat już, kiedy to wszystko się działo. I znowu niesamowity moment, w którym ona podeszła do rodziców i powiedziała, że im przebacza to wszystko, co się działo w ich domu. I myślę, że to był moment, który złamał rodziców bardziej niż ją. Kiedy rodzice usłyszeli, że zostało im przebaczone, zaczęli się otwierać, zaczęli z nią rozmawiać, zaczęli żyć. Więc trzeba poznać historię. Po drugie, zaakceptować ją. Prawdę trzeba zaakceptować. Oczywiście nie oznacza to, że masz przyjąć z całym bogactwem inwentarza to, co się działo, machnąć na tą ręką i powiedzieć, trudno, ja też taki pewnie będę, czy taka będę. To nie o to chodzi. Ale nie możesz cofnąć przeszłości. Nie możesz jej wybielić. Akceptacja oznacza tutaj przyjęcie przeszłości jako faktu, który miał miejsce. Ale również faktu, który możesz ocenić. Faktu, który możesz ocenić. I wreszcie trzecie, musisz zdecydować, co chcesz w sobie kształtować, kiedy już znasz tę historię. Jak chcesz na to zareagować? Co chcesz z tym zrobić? Chcesz się temu poddać? Chcesz to zmienić? W jaki sposób? Możesz nie wiedzieć jak, ale musisz wiedzieć, czy chcesz. W tym jak może ci pomóc przyjaciel, kapłan, terapeuta, wiele różnych osób. Ale musisz wiedzieć, czy chcesz się rozliczyć z tą przeszłością, bo na tym to polega. Pracując z rodzinami, widzę, że bardzo wielu mężczyzn zatrzymuje się na pierwszym kroku. Poznaje prawdę, pewną prawdę o związku swoich rodziców, o swojej rodzinie, ale odcina się od niej. Oczywiście to nie oznacza, że wszystkie rodziny są złe, to nie o to chodzi, ale też nie możemy ich wybielać. Musimy stanąć w prawdzie. Niewielu, wierzcie mi, mężczyzn potrafi, to jest takie moje doświadczenie, potrafi rozmawiać z uśmiechem na twarzy, z rumieńcami na policzkach o relacji ze swoim tatą. Zwykle pojawia się żal, smutek, niekiedy łzy, a pękają najtwardsi. W tym temacie pękają najtwardsi. Oczywiście te łzy zwykle są łzami żalu, smutku, ale widziałem wiele takich sytuacji, w których te łzy stawały się łzami przebaczenia. I to jest niesamowite. Jacek jest DDA, czyli dorosłym dzieckiem alkoholików. Jego przeszłość jest naznaczona wieloma bliznami, nie tylko na ciele, ale również na całej jego historii. Ojciec przytrzaskiwał mu palce szufladą, bił go paskiem po głowie. Matka ze strachu przed ojcem nie pozwalała mu, kiedy on taki pobity, posiniaczony przychodził do niej, przytulać się, ponieważ jego też lała, on też ją lał. Historia niesamowicie trudna. Ojciec alkoholik, pijący na umór, bardzo agresywny. I ten mężczyzna w pewnym momencie ucieka z domu, odcina się od całej historii, zupełnie. Przychodzi do mnie w wieku 44 lat. Uciekł z domu, mając lat 19, przychodzi w wieku 40 kilku lat i zaczyna o tym rozmawiać. Dochodzimy do tego nie dlatego, że on przyszedł mówić o swoim ojcu. Przyszedł mówić o swoim małżeństwie i o tym, że nie wie, dlaczego reaguje tak, jak reaguje. Zaczęliśmy rozmawiać o jego historii rodzinnej. Kiedy zaczął o tym opowiadać, mówił najpierw z kamienną twarzą. Kiedy zaczęliśmy dochodzić do tego, że tu potrzebne jest przebaczenie, pojawił się bunt. A wreszcie w którymś momencie jestem przekonany, że za sprawą jego decyzji i tego, że bardzo wiele osób się za niego modliło wtedy, ponieważ często jest tak, że w sytuacjach trudnych terapeutycznie proszę o modlitwę swoich przyjaciół, którzy wiedzą, że to jest potrzebne, zdecydował się na przebaczenie. Słuchajcie, ten facet po 20 kilku latach pierwszy raz zapłakał. On przez 20 kilka lat nie uronił ani jednej łzy. I mówił, że sobie poradził z sytuacją. Nie uronił ani jednej łzy. Zaczęło się od przebaczenia ojcu, który zmarł, tragicznie zresztą. Od momentu, w którym poszedł na cmentarz i tam we łzach powiedział ojcu wszystko to, co chciał mu powiedzieć. zaczynając od tych złych rzeczy, a kończąc na tym, że mu przebacza. Później była kwestia matki, która żyje, która jest chora i z którą też nie miał kontaktu, bardzo długo się do niej nie odzywał. To, co było tutaj takie kluczowe, to to, że to przebaczenie oddał też Bogu. Kiedy tak płakał, to później mówił, że to był człowiek wierzący, że kiedy tak płakał, czuł się jak dziecko w ramionach ojca. Płakał rzewnie jak dziecko. Czuł się jak dziecko. Takie wydarzenia zawsze coś zmieniają. I muszę wam powiedzieć, że to są wydarzenia, które też coś zmieniają we mnie. Towarzyszenie takim osobom, małżonkom w kryzysie, jest drogą trudną, ale też niezwykle odpowiedzialną i zobowiązującą, ale też taką, która niezwykle wiele mnie uczy. Na koniec pozwólcie, że jeszcze przytoczę tych pięć przestrzeni, żebyście mogli je zapamiętać. Pierwsze. Mężczyzna, aby mógł budować trwałą relację z kobietą swojego życia, wierzy w marzenia. Mężczyzna musi mieć jasny i wyraźny cel, do którego dąży, jak również wizję tego, jakim chce i jakim może być. Wizja ta pozwala mu kształtować swoją osobę dla ukochanej kobiety i swoich dzieci. Po drugie, jest odważny. Odwaga ta przejawia się w umiejętności podejmowania trudnych decyzji, bo wie, że marzenia realizują tylko ci, których serce jest dzielne. Potrafi być wytrwały i zaciskać zęby wtedy, gdy wierność swoim przekonaniom go do tego zmusza. Odwaga to również radykalne cięcia, które uwalniają do miłości. Jest twórczy i zaangażowany. Wierzy, że nie słowa, ale czyny świadczą o człowieku. Potrafi świadomie wzbudzać w sobie kreatywną miłość i czuje się odpowiedzialny za to, jak wygląda, jak się kształtuje małżeńska relacja. Po czwarte, potrafi przebaczać. Nie unosi się dumą, ale zawsze poszukuje zgody. Zdobywa się na przebaczenie i dąży do zgody, bo wie, że miłość i przebaczenie istnieją zawsze razem. Po piąte, rozliczył się z przeszłością. Jest świadom swoich korzeni i zdobył się na przebaczenie, z którego płynie uzdrawiająca moc miłości. Rozliczył się z przeszłości, ponieważ jest świadomy, że tylko w ten sposób może kształtować dobre i piękne relacje z kobietą swojego życia. Oddajcie to wszystko, co jest trudne w waszych małżeństwach, w waszych relacjach, to, gdzie widzicie, że moglibyście zrobić coś więcej, oddajcie to Bogu, On was poprowadzi. Taka ostatnia jeszcze myśl, coś, co nieraz słyszałem, kiedy małżonkowie, spotykam się z nimi, to jest taki niesamowicie radosny moment, kiedy spotykam się z nimi po raz ostatni, ponieważ dochodzimy do tego, że już są w stanie sobie poradzić sami. I wtedy oni mówią zwykle tak. Panie Michale, no musimy powiedzieć, że ten kryzys to był dla nas niesamowity prezent, wbrew pozorom. To był jakiś dar, który otrzymaliśmy. Bo gdyby nie ten kryzys, tkwilibyśmy w tym, w czym tkwiliśmy przez ostatnie lata. Tak udało nam się to zmienić, udało nam się coś uzdrowić. Jesteśmy zaangażowani, szczęśliwi, jesteśmy tacy, jakimi chcieliśmy być. Faktycznie to, co jest w nas trudne, te kryzysy, z którymi musimy się mierzyć jako mężczyźni, również w relacji wobec naszych kobiet, to są momenty, to są takie okazje, w których możecie coś zmienić i coś ukształtować. Okej. To jest to, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeszcze na sam koniec tutaj dwie strony internetowe. Pierwsza to przymierzewojowników.pl. To jest strona internetowa naszej męskiej wspólnoty. Druga to jest pełnachata.pl. To jest strona fundacji, gdzie możecie znaleźć informacje o naszej działalności. Przy wyjściu tam znajdziecie stolik, na którym będziecie mogli zobaczyć kilka rzeczy. Po pierwsze, znajdziecie tam foldery Centrum Budowania Relacji, czyli tego miejsca, w którym udzielamy wsparcia terapeutycznego. Po drugie, znajdziecie tam wizytówki przymierza. Gdybyście chcieli zapamiętać adres albo właśnie, żeby go nie zapomnieć, to możecie sobie taką wizytówkę wziąć. Znajdziecie tam również coś, co jest zatytułowane List do Ciebie. Jedna wersja jest dla kobiet, druga dla mężczyzn. To jest list, na który składają się sparafrazowane fragmenty z Pisma Świętego, ułożone właśnie w formie listu, który Bóg kieruje do mężczyzn i takiego, który kieruje do kobiet. Więc zachęcam was, żebyście sobie to wzięli. I to są bezpłatne materiały, więc się tym częstujcie. Znajdziecie tam również trzy książki. Przytul mnie choć na chwilę, jak być twórczą żoną. I druga część, Przytul mnie choć na chwilę, jak być twórczym mężem. Obydwie książki traktują o twórczości. Jak tytuł wskazuje, nie trudno się domyślić, jedna dla żon, druga dla mężów. To są te książki, w których znajdziecie wiele pomysłów na temat twórczości i bardzo rozwinięty ten temat. Ale również coś, do czego szczególnie was zachęcam, to jest książka Razem przez życie. To jest książka, przewodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać. To jest książka, która ukazała się w zeszłym roku. Pojemna książka, w której znajdziecie bardzo wiele konkretnych wskazówek, narzędzi, które mogą usprawnić funkcjonowanie waszego małżeństwa. Znajdziecie tam historię i zapisy niektórych rozmów z małżonkami, znajdziecie tam wiele pomocnych treści, które mogą wam pomóc w budowaniu trwałych relacji z waszymi kobietami. Szczególnie zachęcam do tej drugiej książki, ponieważ myślę, że tak patrząc na was wszystkich, są tu mężczyźni w różnym wieku. Dla tych, którzy są już, tak powiem, w zaawansowanym stadium małżeństwa, to może być pozycja, która pozwoli wam powrócić do pewnych dobrych przyzwyczajeń. Dla tych, którzy dopiero startują albo niedawno wystartowali, to może być pozycja, w której znajdziecie wiele recept na to, jak kształtować świadomie swoje małżeńskie życie. Tyle z mojej strony. Bardzo wam dziękuję i oddaję głos Andrzejowi.
Zapewne chcielibyście zadać Michałowi jakieś pytania. Trochę mamy mało czasu na to.
Okej, dwa, trzy pytania. Ja jestem jak na solarium tutaj, więc proszę o szybkie decyzje. Dobre, mocne pytanie. Myślę, że moim największym sukcesem jest moje nawrócenie. Myślę, że to był taki moment, w którym bardzo wiele rzeczy zmieniło się w moim życiu. To był moment, w którym niewiele później rozpocząłem posługę. I od tego momentu zaczynają się wszystkie te najważniejsze rzeczy w moim życiu. Moje małżeństwo, moja rodzina, to jak ona wygląda. Myślę, że to było moje nawrócenie.
A co było największą klęską?
Największą klęską? Myślę, że nie mam takiej jakiejś jednej największej klęski. Myślę, że jakby na tą... Mam wiele małych klęsk. Nie mam jakiejś takiej jednej... No nie powiedziałbym właśnie w ten sposób. Jest wiele małych klęsk, które mógłbym wskazać. Rzeczy, w których ciągle nie domagam, z którymi ciągle muszę gdzieś walczyć. Nie, chyba trudno było mi wskazać taką jedną największą klęskę. Okej. To znaczy zależy, jak na to spojrzymy, tak? Jeżeli ktoś jakby traci pracę i jest to dla niego jakiś taki ogromny dramat, to owszem, to może być klęska. Ja szczerze mówiąc nie miałem takiego doświadczenia utraty pracy. Miałem doświadczenie, kiedy bardzo długo posługiwałem i nie miałem stałej pracy, ale to nie była moja klęska, to był jakiś taki sposób życia, zresztą bardzo niezwykły, w którym doświadczałem niesamowitego działania Bożego. Myślę, że jeżeli żyje się też w ciągłym, ustawicznym poszukiwaniu tego, co jest wolą Bożą dla mojego życia, jakby takie zdarzenia losowe trudno traktować w kategoriach klęsk, tylko w kategoriach jakiejś zmiany. Natomiast kiedy myślę o klęsce, to myślę o czymś, o takich zdarzeniach, w których to ja doprowadziłem do jakiejś klęski. Tak ja to rozumiem. Okej, jeszcze jakieś pytanie? Trzecie, ostatnie? Jeszcze jest. Proszę. Okej. To jest bardzo częsta sytuacja, kiedy przychodzi jeden z małżonków. Wtedy podejmuję pracę z jednym z małżonków i celem tych spotkań jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której drugi małżonek będzie gotowy na to, żeby przyjść. Okej, brzmi to idealistycznie, a teraz powiem, jak to w praktyce wygląda. Nie podam gotowych recept, bo to jest bardzo indywidualne. Natomiast to jest tak, że jeżeli żona zaczyna... Na przykład, ponieważ zwykle jest tak, że to jakby mężczyźni mają pewien opór sobie. Częściej, przynajmniej z mojej praktyki terapeutycznej wynika, że jednak to kobiety częściej przychodzą prosząc o pomoc. Jest tak, że kiedy żona zaczyna pracować nad sobą, zmieniać swój sposób odnoszenia się do męża, komunikowania, na przykład jest pewna stała sekwencja ich kłótni. Tak? Na przykład on mówi jakąś kąśliwą uwagę, ona się odgryza, on ją krytykuje. Ona odpowiada jakąś krytyką, generalizuje, mówi, że w ogóle jest do niczego i zawsze taki był. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której ona tego nie robi. On wysyła do niej jakiś taki negatywny komunikat i ona na niego nie reaguje tak jak zwykle. Na przykład mówi, wiesz co, muszę się nad tym zastanowić. Może faktycznie w twoich słowach jest coś ważnego, jakaś prawda o mnie. Muszę się nad tym zastanowić. I teraz, i to podaję tylko jako przykład. Co się dzieje? Ten mężczyzna musi zareagować inaczej. Jakby ona sprawia, że są wytrąceni z pewnego schematu, według którego funkcjonowali. W tym sensie żona, praca z żoną może pośrednio wpływać na zmianę męża. I teraz niesamowita rzecz. Kiedy mąż widzi, że żona się zmienia i nie daje mu podstaw do tego, żeby tkwić w swoim uporze, często się przełamuje, nie zawsze. To na pewno zależy od stadium, w którym znajduje się małżeństwo w kryzysie. Nie zawsze. Ale jest niezwykłą radością, kiedy na przykład po 4, 5 czy 6 spotkaniach z żoną spotykam się z jej mężem. Zwykle jest tak, że aby była pewna równowaga, żeby nie było czegoś takiego, że mąż przychodzi do pewnej relacji, którą ja już mam z tą kobietą. Nie? To jest relacja terapeutyczna, ja już znam jej spojrzenie na ich małżeństwo. Teraz on to wchodzi, może mieć poczucie, że jest trochę wyizolowany, że ja będę stronniczy czy coś takiego. Nie? W związku z tym zawsze jest tak, że spotykam się również z mężem indywidualnie, na przykład 1, 2, 3 spotkania, tyle ile potrzeba, aż będzie miał też taką osobistą relację terapeutyczną ze mną i wtedy mogę doprowadzić do sytuacji, kiedy spotykamy się we trójkę. I takie rzeczy się dzieją. Więc to jest pewien znak nadziei na to, że jest to możliwe. Przy czym bez wątpienia to jest działanie pośrednie. Nie możemy dać gwarancji, że coś się zmieni. Jeśli ktoś nie chce zmiany, to tej zmiany nie dokonamy. Teraz możemy go zainspirować, pokazać mu drogę tej przemiany i co to może dać. I to przynosi jakiś efekt. Natomiast jak mówię, indywidualnie jakby jak to robić, to zawsze zależy od sytuacji małżeństwa. Tutaj nie chcę strzelać jakimiś propozycjami, bo mogłoby to zupełnie nie korespondować z daną sytuacją. Mhm. Okay.
Dzięki. Ja tak sobie myślę jeszcze, ciągnąc tą myśl, że naprawdę jeżeli patrzymy na kryzysy jako na coś, co nas dołuje i zabija, to po prostu to do niczego nas nie prowadzi. Natomiast kryzysy to są takie sytuacje, które naprawdę dobrze przeżyte mogą nas bardzo mocno wzmocnić. I pamiętajmy w tym wszystkim, ponieważ ja mam doświadczenie utraty pracy. Ja mam doświadczenie utraty pracy i to w takiej sytuacji, kiedy rynek praktycznie nie istniał po 11 września 2001 roku. Kiedy rynek praktycznie nie istniał, ja nagle znalazłem się bez pracy. Ale pamiętajcie, Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I ja wiem, że bardzo często jest tak, że trzymamy się kurczowo jakiegoś naszego rozwiązania, które wydaje się nam idealne i świetne, przez co to nasze dobre rozwiązanie blokuje rozwiązanie jeszcze lepsze, które ma dla nas Bóg. I ja mówię, gdybym tamtej pracy wtedy nie stracił, nie wiem, jak dalej potoczyłoby się moje życie, ale ja wiem, że Bóg się o mnie zatroszczył i znalazłem pracę, która wcale nie była gorsza, a dzięki temu mogłem pójść dalej. Mogłem pójść dalej w moim życiu. Także dzięki, Michale.
Jeszcze jedno słowo tutaj, bo jakby tak fajnie zabrzmiało, tak jakbym się urodził, od początku życia miał pracę. To jest tak, że ja nie straciłem pracy, ponieważ bardzo długo jej nie miałem. Natomiast tak jak mówię, to było pewien etap mojego życia, pewne doświadczenie, za które Bogu dziękuję też. Bo to był ten moment, w którym też bardzo się rozwinęła moja służba. I ten moment bardzo wiele mnie nauczył. Więc jakby nie traktuję tego jako klęski, ale faktycznie takie momenty trudne często są momentami przełomowymi. To jest niesamowite.
Także dziękujemy Ci, Michale, za ten czas. A Tobie, Panie, dziękujemy za to, że mogliśmy ten czas spędzić razem w Twojej obecności. I Panie, oddajemy Tobie, Panie, wszelkie owoce tego spotkania i prosimy Cię, Panie, aby to słowo, które padło, mogło w nas pracować, aby to słowo, które my usłyszeliśmy, mogło w jakiś sposób bardzo mocno nas dotykać i aby, Panie, to słowo przynosiło w nas plon. Abyśmy, Panie, za jakiś czas już nie byli tacy, jacy byliśmy wcześniej, ale byśmy byli bliżej Ciebie, byśmy byli bardziej zaangażowani w Twój plan dla naszego życia, byśmy byli bardziej oddani temu, do czego Ty nas powołujesz. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen.